Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl. Szczerze o Kościele.
A naszym gościem jest dzisiaj dr Kamil Weber z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiele się o tym mówi, jednak my tu chcemy też powiedzieć o tym, co było potem, czyli upadek powstania, kapitulacja, powstańcy trafiają do tak zwanych dulagów, do obozów przejściowych w Ożarowie i w Pruszkowie i są rozsyłani do obozów, na przykład do właśnie stalagu 344 Lambsdorff, który był w Łambinowicach na terenie Opolszczyzny, w liczbie 6 tysięcy. To jest też ciekawe, bo tak naprawdę tych powstańców było 16 do 17 tysięcy, a 6 tysięcy trafiło tutaj do obozu na Opolszczyźnie. Jak to wszystko wyglądało?
Tak, no te szacunki co do liczby jeńców są bardzo różne, są troszeczkę rozbieżne. Rzeczywiście mówi się, że 16, 17, 18 tysięcy jeńców z Powstania Warszawskiego zostało wysłanych do różnych obozów. Z tego największa grupa właśnie tutaj do obozu w Łambinowicach, około 1,5 tysiąca kobiet, około 600 też nieletnich, więc też musimy zdać sobie sprawę z dramatu też tych młodych ludzi. Jak wyglądała sama droga? Oczywiście dosyć traumatycznie. Oni bardzo mocno byli stłaczani w tych pociągach. O jakichkolwiek wygodach można tutaj zapomnieć. Znamy relacje, że chociażby wywiercali sobie dziury w ścianach, żeby po pierwsze mieć dostęp do powietrza, a po drugie w jaki sposób też załatwiać potrzeby fizjologiczne, tak? Więc ta droga odległościowo, może stosunkowo niedaleka z Warszawy do Lambsdorff, do dzisiejszych Łambinowic, dla nich jednak była doświadczeniem traumatycznym, no i trwała jednak bardzo długo, więc oni przybywając do obozów już tak naprawdę byli wycieńczeni i już wtedy pojawiają się relacje mówiące o tworzeniu się, narastaniu takiego zjawiska zbiorowości, tak? Już chociażby wtedy intonują wspólne pieśni, także o charakterze religijnym, więc nie były to takie zatomizowane jednostki, ale już rodził się rodzaj wspólnoty. Pomimo tego, że powstanie upadło i te nastroje na pewno nie były najlepsze, a może właśnie dlatego.
No właśnie, każdy się zastanawia, bo z jednej strony powstanie upadło, ale z drugiej strony domyślam się, że powstańcy mieli wizję tego, że wojna się powoli będzie kończyć i żeby przeżyć do końca tej wojny, żeby jakoś się w nowych realiach nawet łambinowickich odnaleźć. Jak wyglądała ich nadzieja? Bo każdy czegoś próbuje się zaczepić, jakiegoś punktu takiego, w którym będzie mógł jakby przetrwać i który da mu nadzieję. Czy wiara w jakiś sposób też dawała tą nadzieję? Czy było na to w ogóle szansa, były na to warunki w Lambsdorff?
Warunki na pewno były trudne, ale właśnie tak jak pan mówi, tutaj to poczucie przegranej, niewiedza o tym, co dzieje się z bliskimi, niewiedza o tym, jak będzie wyglądał następny dzień, tygodnie, miesiące ich życia, na pewno skłaniały tutaj ku Bogu, tak? Gdzieś trzeba było szukać nadziei, gdzieś trzeba było szukać jakiegoś oparcia. No i właśnie o tym też często się wspomina, że oni powstańcy, byli pokonani militarnie, ale nie byli pokonani moralnie i to już zależało tylko od nich, tak? Oni nie mieli na to wpływu, może bardzo ograniczony, ale przy tej przewadze niemieckiej nie mieli wpływu na to, czy mają szansę na zwycięstwo militarne, w końcu musieli polec i tak walczyli oczywiście bohatersko, ale to, czy dadzą się pokonać wewnętrznie, czy zachowają nadzieję, siłę do tego, żeby zaczynać każdy kolejny dzień, to już zależało tylko od nich. I rzeczywiście te tradycje polskie powodowały, że w naturalny sposób skłaniali się tutaj ku Bogu.
Domyślam się, że większość powstańców, którzy przybyli, mogło być wyznania katolickiego, no z racji tego, że w takim kraju żyli.
Jest to naturalne.
Ale czy byli też wyznawcy innych religii?
Tak, oczywiście wiemy, że byli tutaj chociażby Żydzi, którzy mieli jeszcze większy problem, jeżeli chodzi o możliwość sprawowania praktyk religijnych. Wiemy, że pojawiał się tutaj też taki rodzaj solidarności, że chociażby Polacy stali na czatach, mówiąc kolokwialnie, pilnowali, czy nikt załogi obozowej się nie zbliża, właśnie po to, żeby oni mogli odprawiać swoje modły. I też tutaj taki szczegół, wiemy, że po wojnie w jednym z baraków wśród ksiąg znaleziono też Koran. Nie mamy tutaj żadnego potwierdzenia, kto w jaki sposób z niego korzystał, no ale na pewno nie znalazł się tam przypadkowo. Więc jak najbardziej inne religie także były w Lambsdorff obecne wśród tylu jeńców, bo przecież byli tam jeńcy ponad 50 narodowości.
Jeszcze a propos Powstania Warszawskiego, bo trafiło tam dużo takich dość popularnych postaci, bo i Miron Białoszewski, i Rotmistrz Witold Pilecki, i Jerzy Szulc. Właśnie, bo to jest ciekawe, bo Jerzy Schulz miał 10 lat. Dzieci jaką siłę stanowiły tam w tym obozie?
Tak jak powiedziałem, wśród tych 6 tysięcy powstańców mówi się, że było kilkaset, około 600 osób nieletnich, tak? Wiadomo, że oni też byli bohaterami niejednokrotnie Powstania Warszawskiego, przecież służyli jako łącznicy, ale nie tylko, bo przecież rwali się też do tego, żeby wejść na barykadę, żeby uczestniczyć w walkach. Bardzo często walczyli wręcz o to, żeby dostać broń, chociaż ta broń była bardzo ograniczona, bo mówi się, że nawet tylko 1 na 10 powstańców miał broń palną, więc no raczej starano się nie dawać jej dzieciom, tylko osobom, które były przeszkolone w lepszy sposób i mogły zrobić z tego większy użytek. No ale rzeczywiście te dzieci w obozie też się znajdowały. Dla nich na pewno był to dramat tym większy, mimo ich takiego hardego charakteru. I w trakcie jednego z apeli dzieci, ci nieletni też mieli wystąpić. No i był to widok szalenie poruszający, tak? Kiedy z tego tłumu wychodzili naprawdę bardzo, bardzo młodzi ludzie, oni też dostali oklaski, no ale na pewno trudno było im się jednak odnaleźć, bo często byli pozbawieni chociażby tej opieki rodzicielskiej.
A jeszcze wracając do tej nadziei, jak wyglądała opieka duszpasterska, jeżeli chodzi o powstańców? Czy znamy jakieś relacje, bo ci powstańcy byli stosunkowo tam krótko, od października do stycznia, jeżeli się nie mylę. Jak to wszystko wyglądało, jeżeli chodzi o opiekę duszpasterską, jeżeli chodzi o ewentualne msze święte, jeżeli chodzi o nabożeństwa i na przykład o Boże Narodzenie, no bo przecież w tym okresie też miało miejsce Boże Narodzenie.
Wiemy, że taka pierwsza msza święta dla powstańców odbyła się 15 października. Pierwsza, nie wiemy czy jedyna. Msza została odprawiona przez księdza francuskiego, msza polowa, oczywiście mnóstwo powstańców było na niej obecnych, ale w końcu odśpiewali oni Boże coś Polskę. No i to oczywiście władzom obozowym strasznie się nie spodobało i zabronili oni wtedy organizowania kolejnych tego typu nabożeństw. Później, chociażby jeżeli chodzi o jakieś wydarzenie o charakterze religijnym, mamy relację z 2 listopada, kiedy utworzono taki apel poległych, wtedy odczytano nazwiska ich towarzyszy w walce w trakcie Powstania Warszawskiego, którzy nie przeżyli, były wspólne modły, wiemy, że grano na skrzypcach, deklamowano wiersze, także natury religijnej tutaj. No i później, tak jak pan powiedział, wiemy o obchodach świąt Bożego Narodzenia. Jeńcy już od początku grudnia tak naprawdę się do nich przygotowywali. Przygotowywano różnego rodzaju przepisy, tak? Wiadomo, że było bardzo ciężko tam, jeżeli chodzi o pożywienie, i taką podstawą pożywienia były paczki Czerwonego Krzyża. Wiemy, że była też pomoc ze strony różnych organizacji kościelnych, które też przeprowadzały zbiórki żywności dla jeńców w różnych obozach, tak? Wtedy w 1944 roku Wigilię obchodzono dokładnie 23 grudnia. Była to sobota, wiadomo, tym starym zwyczajem, kiedy Wigilia wypadała w niedzielę. I tam też już od samego rana przygotowywano się. Niektórzy mimo tych ciężkich warunków zachowywali ścisły post. To też ciekawe, że jeszcze decydowali się w warunkach niewoli na tak duże poświęcenie. Wiadomo, że wszyscy przystrajali też drzewka. To jest też ciekawa rzecz, że nawet w tych tak trudnych warunkach myśleli o tym, żeby zorganizować sobie jakąś choineczkę, jakieś gałązki.
Na miastkę normalności.
Tak, to poczucie jakiejś domowej atmosfery. I rzeczywiście sale były, te baraki w jakiś sposób przystrajane, na tyle na ile oczywiście było to możliwe. I to otoczenie było świąteczne i wygląd jeńców był odświętny. O godzinie 15 było takie wspólne spotkanie, wspólny apel, modlitwa, życzenia, żeby jak najszybciej spotkać się z rodzinami, żeby szybko wrócić do domu, żeby to były ostatnie tego typu święta, święta w niewoli. Później wszyscy rozeszli się do swoich baraków, tam była przygotowana skromna wieczerza, właśnie przede wszystkim z tych paczek czerwonokrzyskich. Dla jeńców i tak było to duże święto, bo chociaż te porcje były bardzo skromne, to wspominali, że były różnorodne, bo wszyscy dzielili się po prostu tym, co mieli, tak? Tutaj też taka wielka solidarność wśród tej społeczności jenieckiej. No i było pięknie, były kolędy i każdy robił, można powiedzieć kolokwialnie, dobrą minę do złej gry. Tylko problem przychodził wtedy, kiedy milkły kolędy, kiedy każdy kładł się na swoją pryczę, przed oczyma stawał obraz matki, ojca, no i każdy zostawał sam ze swoimi myślami. I to też często pojawia się w relacjach, że kiedy milkły kolędy, słychać było płacz, bo wtedy już trudno było zachować twarz i nawet ci twardzi ludzie, doświadczeni przez wojnę, wtedy jednak na moment się załamywali, tak? I to też pojawia się w różnych relacjach, przy okazji różnych świąt, że chociaż ten czas zawsze był piękny, zawsze był odświętny, to niektórzy mówili, żeby święta minęły jak najszybciej, bo jednak wtedy cały czas myśleli o swoich domownikach i wtedy po prostu rozklejali się.
Wspomniał pan, że Kościół oferował też swoją pomoc. Jak ona wyglądała i czy zawsze księża oferowali pomoc? Czy były też przypadki, że jednak kolaborowali z nazistami?
Ta postawa księży niemieckich była bardzo różna. Najczęściej jednak, co może nas cieszyć, jeńcy wspominają postawę księży niemieckich pozytywnie. Starali się oni jednak ich wspierać, zachowali te wartości katolickie. Mamy chociażby relacje z obozów Osterode, gdzie jeden z jeńców polskich w trakcie ucieczki został zastrzelony i później niemiecki ksiądz w trakcie kazania powiedział, że to było pospolite zabójstwo, morderstwo bezbronnego człowieka. Ale ktoś o tym doniósł i ten ksiądz na kilka tygodni trafił do więzienia gestapo. Czyli oni także bardzo często ponosili jednak dużą ofiarę, no ale w pamięci jeńców zachowało się to, że wykazywali się tą ludzką postawą. Wiemy nawet, że w trakcie sakramentów pokuty, tak, niektórzy starali się zdobywać informacje na temat postawy jeńców wobec III Rzeszy, ale tak naprawdę nie wiemy, czy byli to prawdziwi księża, czy byli to podstawieni agenci, którzy tylko rolę księży tutaj odgrywali.
Krótko jeszcze na koniec o Powstaniu Warszawskim. Ilu księży, czy mamy takie dane, straciło życie podczas Powstania Warszawskiego?
Te dane oczywiście nigdy nie są precyzyjne, tak? Zawsze opieramy się tutaj na pewnych szacunkach, ale mówi się, że w trakcie Powstania Warszawskiego poległy około 70 duchownych i tutaj warto też przytoczyć postać księdza Józefa Stanka. Postać, myślę, nieco zapomnianą. Pełnił on posługę wśród powstańców. Pod koniec powstania, kiedy miał możliwość przeprawienia się przez Wisłę, żeby się uratować, odmówił, chciał zostać do końca, w dalszym ciągu tych ludzi wspierać, pocieszać, pełnić właśnie wśród nich posługę duszpasterską. No ale niestety, kiedy przyszli Niemcy, został najpierw torturowany, później wiemy, że został powieszony na własnej stule. Jest to postać bohaterska, w roku 99 przez Jana Pawła II został ogłoszony błogosławionym. Więc na pewno postać Józefa Stanka jeszcze raz warto tutaj przytoczyć, wspomnieć i zachęcić państwa też, żeby sięgnąć do różnych źródeł i sobie o tej osobie przypomnieć.
A zachęca dr Kamil Weber z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu bardzo.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl.